pierwsze to miałbym życzenie przesłać serdeczne pozdrowienia od naszej polskiej społeczności zboru w Melbourne. Mimo, że tak daleko braterstwo tutaj o Was myślą, jesteśmy bardzo często na Waszych tutaj społecznościach, także no dzisiaj technologia jest taka, że możemy bardzo często uczestniczyć z Wami w Waszych społecznościach i cieszyć się z tym. Braterstwo w Melbourne prosili Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Drodzy braterstwo, nasze myśli często zdążają do czasu, który możemy nazwać przełomem dwóch epok. Kiedy obecny zły wiek będzie się kończył i rozpoczynał wiek tysiąclecia. No może zastanawiamy się często, jak będzie wyglądał ten przełom, jakie oznaki nowej epoki ludzkość będzie mogła zobaczyć. No do tej pory ludzkość jak gdyby była świadkami zmian epok, ale w tym samym świecie. Kończył się wiek patriarchów, rozpoczynał się wiek żydowski. Wiek żydowski przechodził wiek Ewangelii. Te zmiany zostały jak gdyby zaznaczone przez pewne wydarzenia, na przykład śmierć Jakuba, czy śmierć naszego Pana, czy zesłanie Ducha Świętego. Wówczas wielu z ludzi nie zdawało sobie sprawy, iż takie zmiany w ogóle następowały. No ale ten przyszły przełom będzie przełomem całkiem innym. Każda istota na Ziemi dostrzeże, iż nastąpiła zmiana, że jeden okres się zakończył, a coś nowego, coś lepszego się rozpoczyna. Dlatego to są nasze rozważania, chcielibyśmy sobie właśnie nazwać przełom wieków, przełom epok. No wydarzeniem, które będzie bezpośrednio związane właśnie z tym czasem, jest czas ucisku, jaki przyjdzie wówczas na Izraela, który zwiemy za Słowem Bożym uciskiem Jakuba. Szczególnie, braterstwo, będzie nam interesował może koniec właśnie tego ucisku. Właśnie czas, kiedy nastąpi jak gdyby właśnie ten przełom epok. Spróbujmy popatrzeć na Słowo Boże. Co Słowo Boże na ten temat mówi? Może najpierw spróbujmy zarysować pewien obraz odnośnie właśnie tych wydarzeń, odnośnie wydarzeń związanych z uciskiem Jakuba. Proroctwo Jeremiasza, może zaczniemy od proroctwa Jeremiasza, 30 rozdział, od wersetu 4. Następujące słowa wypowiedział Pan do Izraela i do Judy. Usłyszeliście krzyk bolesny trwogi, a niepokoju. Czy mężczyzna może rodzić? Dlaczego widzę mężczyzn z rękami na biodrach, jak urodzącej kobiety? Każda twarz powlekła się bladością. Ach, jak wielki ten dzień, nie ma on równego sobie. Będzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on zostanie zeń wybawiony. Mamy tutaj proroczą wizję. I Jeremiasz wskazuje nam na czas utrapienia mającego przyjść na Izrael. No, szczególną cechą tego utrapienia ma być siła tego ucisku. Trwoga i niepokój będą towarzyszyły tym wydarzeniom. Prorok Jeremiasz zobaczy w swojej wizji przestraszonych mężczyzn z rękami na biodrach, jakby podczas bólu porodowego. Ich twarze pobladły. Dlatego prorok tutaj nazywa ten czas dniem, którego do tej pory nie było, który nie ma sobie równego. No, znając historię współczesną i historię starożytną narodu izraelskiego, no wiemy, że Izrael był poddany wielu tragicznym doświadczeniom i wydarzeniom podczas swojego istnienia. Jednak ten dzień, o którym tutaj prorok Jeremiasz wspomina, dzień ucisku Jakuba, nie będzie w żaden sposób podobny do poprzednich dni. Słowa wersetu trzeciego, wersetu wcześniejszego, rzucają nam jak gdyby światło, w jakim czasie to utrapienie Jakuba nastąpi. Prorok Jeremiasz mówi. Odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem im ojcom, aby je posiedli. Choć jak wiemy, Jeremiasz pisał przed niewolą babilońską, wierzymy, że prorok mówiąc sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem im ojcom, widział widocznie naród ostatecznie przywrócony do swojej ojczyzny, co nastąpiło, jak wiemy, w 1948 roku. Prorok mówi tutaj, że naród posiadł tę ziemię. No jaka była sytuacja po niewoli babilońskiej? Wiemy, że po powrocie z niewoli babilońskiej naród ten nie cieszył się ani spokojem, ani nie posiadał do końca swojej ziemi w posiadaniu. Zawsze przelewały się nad Judeą inne mocarstwa. Dlatego sugeruje to, iż ucisk Jakuba właśnie dotyczy Izraela zgromadzonego po 18 stuleciach tułaczki. Izrael ostatecznie posiadający swą ziemię na zawsze. To jest ta informacja, którą możemy uzyskać właśnie tutaj z tego wersetu trzeciego. Werset 7 tego 30 rozdziału proroctwa Jeremiasza mówi: a jednak on zostanie zeń wybawiony. W dniu tym wyrocznia Pana zastępów skruszę jarzmo z nad ich szyi, zerwę ich więzy. Są tutaj podane inne fakty, które wynikają z Jeremiaszowych słów. To iż Jakub, Izrael zostanie wybawiony z tego utrapienia. Słowo wybawiony, które tutaj prorok Jeremiasz używa, niesie w sobie jak gdyby miano cudownego, nadnaturalnego działania Boga. To coś znacznie więcej niż powiedzieć, iż ktoś wyszedł z trudności czy z opresji. No to samo właśnie słowo hebrajskie, które tutaj prorok Jeremiasz użył, jest często używane na przykład w księdze sędziów, którzy ratowali czy wybawiali w sposób cudowny Izraela od wrogów. Właśnie z pomocą Boga. I właśnie o takim cudownym tutaj wybawieniu prorok Jeremiasz w tym wersecie mówi. Następna informacja. Jeremiasz używa tu obrazowego języka, mówiąc: skruszę jarzmo obcego ciemiężyciela założone na szyi Jakuba. No, jarzmo i więzy kojarzą się na zwykle z narzuconą przemocą niewolą. Czyli prorok Jeremiasz tutaj mówi, iż to Bóg skruszy i zerwie te ograniczenia. Podkreśla, iż to nie stanie się jak gdyby siłą własną Izraela. Nie stanie się siłą wojskową Izraela, ani poprzez ich mądrość, ani poprzez ich spryt. Co właśnie szczególnie odnośnie tego narodu jest ważne. No, z tym wiąże się obietnica, którą tutaj prorok zawarł w wersecie 8. Werset 8 mówi, że nie będą więcej służyć obcym. Nie będą więcej poddani pod obce jarzmo. Nie będą więcej służyć obcym narodom. No jest to może kolejny dowód, iż wydarzenia, o których mówimy, nie mogły się tyczyć do wybawienia z niewoli babilońskiej. No gdyż wówczas przez wieki po powrocie z niewoli babilońskiej ciągle jeszcze służyli innym mocarstwom. Służyli Grecji, służyli Rzymowi, służyli sułtanowi tureckiemu. Według tych słów po ucisku Jakubowym ma nastąpić wybawienie ostateczne. Nigdy więcej nie będą poddani cudzej władzy. No ale pytamy, skoro tak, komu więc będą służyć? Na to odpowiada werset 9, czytamy. Zaś służyć będą Panu Bogu swemu i Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Ano, samemu Bogu, ale oprócz tego Jeremiasz wspomina tutaj postać króla Dawida. Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób Izrael ma służyć Dawidowi po ucisku Jakuba? No, Dawid wraz ze swoimi ojcami śpi w prochu ziemi. Ten sam werset jak gdyby właśnie wskazuje nam odpowiedź na to pytanie. Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Czyli król Dawid zostanie wzbudzony i jemu Izrael będzie służył po ucisku Jakuba. No, dzięki bratu Ruslowi, który na podstawie chociażby słów apostoła Pawła, czy na podstawie obrazu Czerwonej Jałowicy wyprowadził naukę o klasie starożytnych świętych. Możemy zrozumieć, co tutaj prorok Jeremiasz miał na myśli. Dawid, jako jeden z wielu wymienionych w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, stanie się uczestnikiem lepszego zmartwychwstania. Czyli prorok tutaj, mówiąc o zbudzeniu Dawida, ma właśnie na myśli, że Dawid powstanie z grobu. Powstanie on i inni starożytni prorocy, ale już właśnie w nowej epoce. I ten naród izraelski będzie służył. Będzie służył Bogu i będzie służył właśnie Dawidowi i innym prorokom starożytnym. I właśnie to wzbudzenie Dawida jak gdyby będzie już objawem nowej epoki. No dlatego twierdzimy, domyślamy się, iż wybawienie jak gdyby Izraela z ucisku Jakuba będzie graniczyć z powstaniem z grobów starożytnych świętych. Czyli mamy tutaj jakby ostatnie wydarzenie obecnej epoki i to pierwsze wydarzenie nowej epoki. Dlatego właśnie nasze rozważania nazwaliśmy sobie przełom wieków czy przełom epok. Jak gdyby to połączenie tutaj następuje między wersetami. Stanowi to połączenie przełom między właśnie wersetami 7-8 a wersetem 9, który mówi jak gdyby już o następnej epoce. Wersety 7 i 8 mówią: skruszę jarzmo z nad ich szyi, zerwę ich więzy, czyli w cudowny sposób ich wybawię. Werset 9 mówi: będą zaś służyć Dawidowi, swojemu królowi, którego ich wybawię. Bratestwo, właśnie to połączenie stanowi jak gdyby pomost pomiędzy obecnym wiekiem i czasem przyszłym. Czyli jak gdyby z jednej strony tego pomostu mamy cudowne wybawienie Izraela przez Pana Boga. Z drugiej strony widzimy zbudzonego Dawida i innych świętych Starego Testamentu. Jest taki proroczy obraz w Starym Testamencie zapisany przez proroka Zachariasza dotyczący ucisku Jakuba i Góry Oliwnej, dający nam więcej informacji. To jest proroctwo Zachariasza, 14 rozdział, 1 wersetu. Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy Twoje bogactwo rozdzielać będą u Ciebie. Wszystkie ludy zgromadzą do walki z Jerozolimą. Miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. Wtedy Pan wyruszy do boju, będzie walczył przeciwko ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przeniesie się na północ, a połowa na południe. Nie mamy, bratestwo, wątpliwości, iż jest tutaj właśnie mowa o tym ostatnim wydarzeniu zamykającym dzisiejszy wiek zły, właśnie o ucisku Jakubowym. Narody, jak prorok mówi, zgromadzą się, aby walczyć przeciwko Jeruzalem. Początkowo, jak prorok mówi, Izrael będzie całkiem dotknięty, będzie pobity. Dopiero ta cudowna ingerencja, to wybawienie Boga, jak gdyby przechyli szale wagi i napastnicy zostaną pokonani. Położona na wschodniej stronie Jeruzalem, jak zapewne wielu z braterstwa tego doświadczyło, Góra Oliwna, gorująca nad miastem, według proroka zostanie rozdzielona, powstanie pośrodku niej dolina. Chciałbym podać kilka myśli autorstwa brata Rasla właśnie do tej części proroctwa pisane w roku 1914. Myśl pierwsza, brat Rasel mówi: nie ulega wątpliwości, że około tego czasu Żydzi powrócą do Palestyny i Jerozolimy, że łaska Boża wróci się do nich i zostanie im tam objawiona. To będzie miało miejsce przy końcu utrapienia Jakubowego, z którego Pan go wzbudzi. Czyli brat Rasel tutaj podkreśla to, co powiedzieliśmy, że nie jest to czas niewoli babilońskiej, nie jest czas niewoli rzymskiej. I na pewno nie jest to czas przez rokiem 1948. No, pisząc swój komentarz w 1914 roku, brat Rasel nie wiedział, kiedy to nastąpi. Wówczas w 1914 roku jak gdyby dowody jedynie świadczyły, iż faktycznie to nastąpi. Druga myśl brata Rasla na ten temat. Łaska Boga będzie w tym czasie z tym narodem. Naród ten będzie się cieszył bogactwem. Inne tłumaczenia mówią o korzyściach, jak czytaliśmy tutaj w wersecie pierwszym. Czyli powiemy, że naród ten będzie żył w dobrobycie. Na pewno stwierdzamy właśnie, iż obecnie Izrael, w Izraelu panuje dobrobyt. Przed 48 roku no nie było ani kraju, ani nie było w tym czasie wówczas tam dobrobytu. Następna myśl brata Rasta. Brata Rasta mówi, będą także mieszkać bezpiecznie, podczas gdy w pozostałych częściach świata panować będzie najdziksze zamieszanie. Czas, do którego brat Rasta tutaj te wydarzenia jak gdyby odnosił, to czas wielkiego dnia ucisku. Czyli jeśli anarchia i wielki ucisk mają zakończyć obecny zły wiek, to jak gdyby ucisk gazu Jakuba według myśli brata Rasta jest tutaj tą ostatnią fazą anarchii. Następna myśl brata Rasta. Cudowne wyzwolenie mocą Boga z ucisku Jakuba nastąpi w ostatnim etapie tego ucisku. Czyli Bóg pozwoli w jakimś stopniu zniszczyć Izrael. Jak to właśnie pisał prorok w tym wersecie, który czytaliśmy, że miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione. To się stanie najpierw, zanim Bóg będzie interweniował. Myśl następna. Naszą myślą jest, że to, czyli brat Rasta miał tu na myśli uciek z Jakuba, nastąpi po tym, jak Kościół zostanie do chwały. Dokonanie tego dzieła, o którym tu jest napisane, wygląda jako praca Kościoła w chwale. Czyli czas, o którym mówimy, to już czas, kiedy Kościoła nie ma na ziemi. Ta klasa znajduje się z tamtej strony zasłony i w sposób czynny, w sposób aktywny pomaga właśnie w dziele ucisku Jakuba. Czyli Kościół jak gdyby aktywnie uczestniczy w ucisku na Izrael i wybawieniu z tego ucisku. Myśl następna. Dopiero wówczas pojawią się starożytni prorocy, jak Dawid i inni. Łaska powróci do tego narodu. Dopiero ziemskie błogosławieństwa wówczas zaczną spływać na Izrael i na inne narody. To będzie oznaczać, że Żydzi będą pod warunkami nowego przymierza. I ostatnia myśl brata Rasla do tego proroctwa Zachariasza. Możliwe, że Góra Oliwna w jakiś fizyczny sposób będzie związana z tymi wydarzeniami końca końców. Choćby poprzez trzęsienie ziemi, fizyczne rozstąpienie. Ale symbolicznie to rozstąpienie na dwie części Góry Oliwnej będzie oznaczać nastanie Królestwa Bożego w dwóch częściach. Właśnie w części duchowej i w części ziemskiej. Prezesstwo, takie myśli miał brat Russell właśnie do tego fragmentu proroctwa Zachariasza, które czytaliśmy właśnie odnośnie Góry Oliwnej i tego, co tam nastąpi. Sumując to, co do tej pory powiedzieliśmy, no widzimy pewien chronologiczny jak gdyby obraz wydarzeń. Czyli mamy sprowadzenie Izraela do swojej ziemi, ostateczne sprowadzenie, bezpieczne mieszkanie w dobrobycie. No przychodzi strach i trwoga na Izraela. Nastanie czas utrapienia i ucisku. Nastaje cudowne wybawienie i zrzucenie jarzma. No i potem, jak wskazaliśmy, służą wzbudzonemu Dawidowi i innym prorokom. No ale pytamy, czy w Słowie Bożej znajdziemy jeszcze jakieś więcej szczegółów właśnie dotyczących ucisku Jakuba. No na pewno no takim miejscem jest proroctwo Ezechiela, 38 i 39 werset, które bardzo szeroko traktują na temat tych wydarzeń. Może zbierzmy najważniejsze informacje z tych rozdziałów, właśnie mówiące o tym ucisku Jakuba, o przełomie wieków. Prorok Ezechiel, 38 rozdział, 8 werset mówi: w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni, wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Czyli, braterstwo, wniosek tutaj, iż ucisk ten będzie dotyczył Izraela, zebranego ze wszystkich narodów ziemi, bezpiecznie mieszkających w ojczyźnie, co już wcześniej stwierdziliśmy. 38 rozdział, 4 werset. Prorok mówi: i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko i konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp z tarczą, buklerzem, wszystkich uzbrojonych w miecze. No, braterstwo, no, nie ma tutaj mowy o napastnikach, nie ma tutaj mowy o napastnikach, którzy mają samoloty, którzy mają czołgi, którzy mają rakiety. No, prorok to proroctwo pisał 600 lat przed naszym Panem. Nie mógł więc pisać o wyposażeniu napastników, którzy wówczas napadną na Izrael w terminach dzisiejszej armii. Ale co tutaj prorok pokazuje? No, są właśnie wojownicy wspaniale uzbrojeni. Najlepszą broń, jaka była wówczas dostępna za czasów proroka Ezechiela. Tarcze, miecze, konie, hełmy. Czyli wnioskujemy, iż ci, którzy najadą Izraela, będą mieli najlepsze uzbrojenie naszych czasów. I o tym tutaj prorok prorokował. Werset 10, 38 rozdziału mówi: w owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł. Werset 4. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko. Czyli te wojska otrzymają rozkaz, albo haki, jak tutaj prorok mówi, w szczęki będą ich włożone. Czyli powiemy, że te narody do tej napaści zostają popchnięte. Wbrew swojej woli, może wbrew swojej logice. Czyli wyższa siła Kościoła wraz z Panem jak gdyby ułoży warunki tak, iż zostaną zmuszeni do napaści na Izrael. Prorok tutaj mówi, że Pan ich poprowadzi, czyli w sposób jak gdyby nieświadomy te narody staną się narzędziem w ręku Boga, aby Izrael i potem świat cały mógł poznać boską moc w przyszłym wieku. Drugi werset 38 rozdziału. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi, Grogu Magog, głównemu księciu w Mesach i Tubal, prorokuj przeciw niemu. Werset 5 i 6. Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach. Gomer i wszystkie jego chówce. Z tobą są Bet, Tagarma, z najdalszej północy wszystkie jego chówce i liczne ludy. No, braterstwo, ten fragment jak gdyby pokazuje nam, z jakich części ziemi ten najazd przyjdzie. No, wiele jest przypuszczeń na ten temat tych narodów, które będą uczestniczyły w najeździe na Izrael. No, dawniej pokazywano bardzo chętnie, bardzo często na północ, na Związek Radziecki. No, obecnie może pokazuje się na nową potęgę, która wyrosła na Unię Europejską. Wskazuje się na Stany Zjednoczone, ostatnio wskazuje się również na państwa, które biorą udział w tak zwanej arabskiej wiośnie. Braterstwo, Russell wskazywał raczej tutaj na obszary, gdzie te narody, które najadą Izraela, miały zamieszkiwać. Brat Russell mówi: w proroctwie Ezechiela, to jest 38 rozdział, który czytaliśmy, Pan wymienia głównych uczestników walki w Palestynie. Nie możemy jednak być zbyt pewni naszej interpretacji ich znaczenia. Magog, Mesach, Tubal, Gomer, Jawan to imiona synów Jafeta, syna Noega. Przypuszcza się, że byli oni pierwszymi osadnikami Europy. Seba, Dedan byli potomkami Hama, innego syna Noega. I przypuszczalnie byli oni pierworodnymi mieszkańców północnej Afryki. Abraham i jego potomstwo pochodzili z rodu jeszcze jednego syna Noego, Sema. Osiedlili się w Armenii i zachodniej Azji. No i wniosek tutaj brata Rasta to wskazywało, że w ogólnym sensie atak zostanie przeprowadzony z Europy, stron północnych, sojuszami z wieloma innymi narodami. Braterstwo, czy brat Russell miał wówczas rację? No, myślę, że czas pokaże, jakie narody będą uczestniczyć w tym zajściu, jak Pan Bóg i Kościół pokieruje, kto będzie właśnie tą siłą napadającą na Izraela. Werset 9 mówi: wyruszysz jak burza, nadciągniesz jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje chówce oraz liczne ludy z tobą.
Burza i obok nadciągają w sposób bardzo niespodziewany. Podobnie jak właśnie nadejdzie Gog. Izrael, naród, który bezpiecznie mieszka w dobrobycie, nie będzie się spodziewał tego ataku. Liczne chówce, czyli armie z poparciem wielu innych narodów, jak gdyby zakryją, jak obok zakryje Izraela. Werset 12 i 13. Aby brać łupy i grabić przeciwko ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata. Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup? Pyta prorok. No, należałoby znaleźć przyczynę, co takiego spowoduje, iż narody świata skierują swoje kroki do tego skrawka ziemi. No co w Izraelu, w tym małym państwie, może być tak wartościowego, iż narody będą łakomiły się na ten łup? Prorok Ezechiel tutaj pisał swoje proroctwo w konkretnej historycznej sytuacji, kiedy srebro, złoto, bydło nie miało jakąś rzeczywistą wartość. Można je było ze sobą uprowadzić, można je było ze sobą zabrać. No ale czy wyobrażamy sobie narody zebrane do Jeruzalem po to, aby uprowadzić ze sobą stada owiec? Czy nawet aby zebrać szlachetne metale? No na pewno nie. Dlatego też zapewne ten fragment ma znaczenie symboliczne. To się okazuje. Okazuje się, że słowo hebrajskie, które tutaj zostało przetłumaczone na bydło, ma znaczenie każdej jak gdyby wartościowej posiadłości różnego rodzaju. Słowo, które zostało przetłumaczone na mienie, ma znaczenie osiągnięcia umysłu czy osiągnięcia rąk. Słowo, które zostało przetłumaczone na brać łupy, ma znaczenie również zabierania rzeczy materialnych. Słowo, którego przetłumaczono grabić, ma znaczenie zabierania w niewolę elementu ludzkiego. Bratostwo, jak wiemy, do Izraela napływają przybysze z wielu narodów świata. Każdy z nich przynosi wiedzę, przynosi doświadczenie swego narodu. To wszystko zostało ześrodkowane na tym małym skrawku ziemi. Czyli reasumując, powiemy, że napastnicy będą mieli na celu grabież myśli technicznej, technologii, może jednostek ludzkich, które są zaangażowane w wielu właśnie procesach technologicznych. To jak gdyby będzie w zamyśle napastników, którzy przyjdą do Izraela. Prorok Ezechiel, 38 rozdział, od werset 18. Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską, mówi Wszechmocny Pan, wzbierze we mnie zapalczywy gniew. Werset 19. A mówię to w mojej gorliwości, w żarze mojej popędliwości. Zaiste w owym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi, w ziemi izraelskiej. Rozpadną się góry, padną pięczące się skały i wszystkie mury runą na ziemię. Przywołam przeciwko niemu wszelki rodzaj strachu, mówi Wszechmocny Pan. Tak iż miecz jego skieruje się przeciw drugiemu. Potem osądzę go zaraz przez zarazę i przelew krwi. Spuszczę na niego jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad i ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość, moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. Wojska Goga naciągną uzbrojeni w broń ludzką. Ludzkich wynalazków i osiągnął na początku sukces przeciwko Izraelowi. Nawet najlepsza armia, jaką opinię ma w tej chwili armia izraelska, nie oprze się takiej potędze zebranej z narodów świata. No ale jak czytaliśmy, wówczas okaże się zapalczywość i popędliwość samego Boga. Prorok tutaj wspomina trzęsienia ziemi, strach, panikę, zarazy, czyli choroby, grad i ogień. Pan Bóg nie będzie używał czołgu, nie będzie używał samolotu ani prochów, nie będzie walczył ludzką bronią. Prorok mówi, że będą się zabijać nawzajem, co dzisiaj określa się jako przyjacielski ogień. Rad Russell pisał na ten temat. Bóg w cudowny sposób zanifestuje swą moc w wybawieniu Izraela, walcząc po ich stronie, przy użyciu broni, której żadna moc ludzka nie będzie się w stanie przeciwstawić. Obejmie to epidemię i inne rozmaite klęski, które będą zsyłane na niezbożnych nieprzyjaciół Izraela i wrogów Bożych. Tak długo, dopóki świat nie dowie się, że Pan ponownie przyjął Izraela, udzielając mu swej łaski i stając się jego królestwem, jak za dawnych dni. Wkrótce też narody te, podobnie jak Izrael, nauczą się cenić Królestwo Boże, które prędko stanie się obiektem pożądania innych narodów. Wydarzenia, które nastąpią po interwencji Boga, możemy śmiało nazwać jako ostatnie chwile obecnego złego wieku. Prorok, braterstwo Ezechiel, zobaczył w swojej wizji kilka elementów właśnie tego czasu, które opisał nam w 39 rozdziale, w wersecie 9 i następnych. Czytamy. Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje i tarcze i puchlerze i łuki i strzały, maczugi i włócznie. Przez 7 lat będą tym palić. A nie będą znosić drwa z pola, ale ani nie będą ścinać ich w lasach, gdyż ze zbroi wzniecąć będą ogień, będą łupić tych, którzy ich łupili. I będą plądrować tych, którzy ich plądrowali, mówi Wszechmocny Pan. No tutaj prorok wspomina drewno. Za czasów proroka ten materiał drewno był utożsamiany właśnie ze źródłem energii, ze źródłem światła, ze źródłem paliw. No, przekładając to na tą obrazową mowę, na terminologię naszych czasów, powiemy, iż przez 7 następnych lat Izrael nie będzie musiał korzystać z własnych źródeł energii. Armia Goga, dokonując inwazji, będzie posiadać ze sobą paliwo, olej, diesel, odpowiedniki właśnie ówczesnego drwa. Prorok mówi, ze zbroi będą wzniecać ogień. No, braterstwo, co prorok tutaj widział w swojej wizji, no możemy jedynie odgadnąć. Czy mówi tutaj o energii jądrowej, czy o energii laserowej? No, faktem jest, że jak gdyby narzędzia walki Goga zostaną przerobione na narzędzia gospodarskie. Pytamy, czy prorok Izajasz, który pisał w swoim 2 rozdziale, 4 wersecie, słowa, czy prorok Izajasz mówi o tym samym? Prorok Izajasz mówił wówczas, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Pytamy, braterstwo, czy prorok Izajasz miał to samo wydarzenie na myśli? 39 rozdział, wersety 11 i 12 proroctwa Ezechiela. W tym dniu wyznaczę dla Goga znane miejsce na grób Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza. Zamknie ona drogę dla przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga. I grzebać ich będą dom izraelski przez 7 miesięcy, aby oczyścić kraj. No możemy ten fragment rozumieć literalnie, tak jak i poprzedni. Dolina, o której tutaj mowa, miałaby swoje położenie na wschód od Morza Martwego, prawdopodobnie gdzie leży Jordania. Tam miało być właśnie to miejsce pochówku, pozostałości po armii Goga. Wielki cmentarz nie tylko ludzkich, ale i materialnych, militarnych pozostałości, które byłyby grzebane przez 7 miesięcy. No ale trudno, braterstwo, w tym klimacie wyobrazić sobie ciała ludzkie leżące przez tak długi okres czasu. Dlatego nasza myśl raczej skłania się do tego, do bardziej obrazowego zrozumienia tego fragmentu. Palenia zbroi i grzebania armii Goga. To palenie przez 7 lat, a potem grzebanie przez 7 lat może oznaczać jakieś okresy czasu, które zostaną przeznaczone na pozbycie się pozostałości obecnego wieku. Jest to jakby aktywne wykorzenienie z ludzkich serc i z ziemi wszelkich praw, zwyczajów, nawyków obecnego wieku. To, co pozostało jeszcze po ogniu anarchii, będzie musiało zniknąć. Apostoł Piotr nazywa to teraźniejszą ziemią, czyli partie polityczne, organizacje militarne, finansowe, pozostałości po kościelnym systemie, reszki władzy cywilnej. Zaprowadzenie królestwa jak gdyby nie będzie się odbywało bez oporów władców tego świata. Zanim nowy parlament w Jerozolimie, złożony właśnie z Dawida i innych, zacznie działać, te stare systemy władzy muszą ustąpić. Możliwe, iż jest to część, możliwe właśnie, iż jest to już częściowo pod działaniem Dawida i innych mężów Starego Testamentu. Tutaj ten obraz, który właśnie pokazał nam prorok Ezechiel, mówiący o grzebaniu tych wszystkich elementów w tej dolinie. Widzimy tutaj tą bardzo aktywną i agresywną rolę, aby pozbyć się, jak gdyby wykorzenić to pozostałe zło, które wówczas jeszcze będzie. Czytamy dalej, wersety od 14. I wyznaczę mężów, którzy będą stale chodzić po kraju, aby grzebać pozostałe na obszarze kraju, aby go oczyścić. Po upływie 7 miesięcy zaczną go przeszukiwać. A gdy przechodnie będą przechodzić przez kraj, a ktoś z nich zobaczy kość ludzką, wtedy postawi obok niej znak, aż grabarze pogrzebią ją w dolinie Hordy Goga. I będzie też tam miasto o nazwie Horda i tak oczyszczą kraj. Nastąpi jak gdyby dalszy proces szczegółowego oczyszczenia. No trudno, aby rozumieć ten fragment dosłownie, jako chodzenie i szukanie pojedynczych kości. Tutaj chodzi raczej o oczyszczanie z pojedynczych elementów starego porządku rzeczy. Drobne pozostałości, które zostały poprzednio jak gdyby przeoczone, teraz zostaną tam znalezione. Tu i ówdzie jeszcze pojawią się elementy poprzedniego wieku w postaci właśnie tej kości jako bunt przeciwko nowej władzy. Ta kość będzie zabrana i pochowana wraz z innymi w dolinie. Nie będzie miejsca nawet na najbardziej drobne przejawy starego porządku. Ta dolina pochówku została tutaj nazwana przez proroka doliną Hordy Goga. No polskie tłumaczenie, dosłowne polskie tłumaczenie oddaje to jako dolinę mnóstwa Goga. W hebrajskim języku to słowo, które oznacza mnóstwo, brzmi hamon. To właśnie może przypomina nam historię królowej Estery i wybawienia Izraela właśnie z rąk Hamana. I tutaj również Izrael jak gdyby zostanie wybawiony z rąk tego mnóstwa, tak jak miało to miejsce w historii z Esterą. Tutaj czytaliśmy o tych okresach czasu, o 7 miesiącach, o 7 latach i znowu 7 miesiącach. No nie myślimy, że oznaczają one tutaj konkretny okres czasu, ale raczej kładą jak gdyby nacisk na zupełność, na doskonałość dokonania tego procesu. Wiemy właśnie, że liczba 7 oznacza doskonałość. Czyli jak gdyby wszelki opór wobec nowej władzy ustanie. Czyli to oczyszczenie ziemi zostanie dokonane w sposób bardzo zupełny, w sposób bardzo doskonały. Ten nowy porządek będzie zaaprobowany i będzie zaakceptowany. Prorok Izajasz jakby dopisał dalszy ciąg tych wydarzeń końca końców. To jest proroctwo Izajasza, 66 rozdział, 19 werset. Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli. Wyślę do narodów, do Tarszysz, Pól i Lud, do Mesach i do Rosz, do Tubai, do Jawan, do wszystkich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. To, o czym tutaj prorok Izajasz mówi, ma już nastąpić po wybawieniu Izraela. No zapewne jak gdyby nie wszyscy napastnicy armii Goga polegną. Część z nich ocaleje. Oni to zostaną posłani do narodów, z których przybyli. Prorok wymienia tutaj niektóre z narodów, które, o których wspominaliśmy w proroctwie Ezechiela w 38 rozdziale, mówiąc o najeździe Goga na Izrael. Jest tutaj wymieniony Tubal i Mesach, a także dodaje inne imiona narodów. I te same imiona spotykamy wśród potomków Jafeta i Sama. To jest Księga Rodzajów, 10 rozdział, 2 werset. Synowie Jafeta, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszach i Tiras, synowie Sema, Lud i Aram. Czyli, braterstwo, prorok Izajasz tutaj, wymieniając te wszystkie imiona, pokazuje nam, iż na wszystkie kontynenty jak gdyby dotrze ta wiadomość. Ci świadkowie, jak gdyby pozostali świadkowie tego cudownego wybawienia Izraela, powędrują każdy do swojego narodu. Do Europy, przez Afrykę, do Azji. Ale powędrują oni jak gdyby z obrazem tego, co widzieli. A widzieli wiele. Widzieli trzęsienie ziemi, widzieli siarkę, widzieli ogień z nieba, widzieli zarazy. Widzieli działania niewidzialnych sił, które walczyły Izraela. Jak gdyby to świadectwo będzie miało szczególną wartość, aby pokazać narodom, że poprzez Izraela Bóg będzie od tej chwili rządził i błogosławił ludzkość. Prorok Izajasz w 66 rozdziale i następnym 20 wersecie mówi: i przyprowadzę wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach, na moją świętą górę do Jeruzalem, jako dar dla Pana. Mówi Pan, tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. Braterstwo, ci posłańcy spowodują, iż pozostali Żydzi przebywający w tych krajach, w tych obcych krajach, jak gdyby zostaną z szacunkiem wysłani do Izraela. Będą się bali Izraela i będą się bali jego Boga. Te konie, wozy, lektyki, o których tutaj prorok mówi, prawdopodobnie oznaczają środki transportu, jakie będą potrzebne, aby Żydzi dotarli, Żydzi rozrzuceni po świecie dotarli do Izraela. No tutaj przypomina nam się może w tym momencie przykład, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, kiedy był przynaglany i obdarzany prezentami, opuszczał Egipt. Jak pamiętamy, przez wieki ten przykład stanowił jak gdyby postrach dla okolicznych narodów. I według słów właśnie proroka Izajasza tutaj również to tam wówczas się stanie. Jak gdyby Izraelici, pozostali Izraelici rozproszeni po całej kuli ziemskiej, zostaną stamtąd jak gdyby wyrzuceni, zostaną poproszeni, aby udawali się do swojego kraju. Jest bardzo interesującym może, jakie pojazdy widział właśnie Izajasz w tej wizji tutaj w tym 20 wersecie. No możliwe, że widział on środki transportu z naszych czasów. Nie znał, prorok Izajasz nie znał terminu samolot, czy nie znał terminu samochód. Posługiwał się terminami dla niego znanymi. Dlatego prorok tutaj Izajasz mówi o mułach, mówi o wielbłądach. Jest taki ciekawy, interesujący fakt. Wyraz, który w polskim przekładzie został przetłumaczony jako wielbłąd, angielska Biblia króla Jakuba oddała jako swift beast. Gdybyśmy przetłumaczyli to na język polski, to oznaczałoby jakąś prędką bestię. Braterstwo, czy to ma odniesienie do samolotu? No nie wiemy, ale możliwe, że właśnie prorok Izajasz w swojej wizji widział takie środki transportu, które są charakterystyczne dla naszych czasów. Nie mając innych słów do ich określenia, używał określenia, które było znane dla jego epoki. Faktem jest, iż z szacunku dla Żydów i z bojaźni wszyscy ci powrócą do Palestyny. Reasumując, braterstwo, to co powiedzieliśmy. Ucisk Jakuba wykona w tym samym czasie jak gdyby kilkakrotną pracę. Po pierwsze, Izrael pozna Chrystusa, którego przebodli. Cały świat przekona się o istnieniu i mocy Boga. I poprzez ten ucisk jak gdyby zostaną stworzone dogodne warunki, aby ludzkość mogła być nauczana i błogosławiona w wieku przyszłym, wieku tysiąclecia. Braterstwo, miałbym życzenie dla mnie, dla braterstwa, aby te straszne wydarzenia, o których tutaj wspomnieliśmy, dla świata i dla Izraela, abyśmy te wydarzenia mogli oglądać już z tamtej strony zasłony. Amen.